w rezultacie tak głównie myślę, że chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, dlaczego jesteśmy, ku czemu zmierzamy i co nas łączy. Przynajmniej taki odczuwam smutek na sercu od Pana i mogę się z Wami nim podzielić, że zbyt wiele jest starcia pośród ludzi wierzących. Zamiast ludzi wierzących wzmacniać się i dodawać sobie sił, to walczą między sobą. A naszym celem jest całkowicie coś innego. Czasami człowiek by uciekł od tego, gdzieś schował się w jakimś kącie po prostu i zaczął sam chodzić z Bogiem. Jest mi przykro, ale jest mi smutno z tego powodu, że czasami gubimy cel naszego pielgrzymowania po tej ziemi. W zasadzie zgromadzamy się dlatego, żeby dodać sobie siły i otuchy, aby kiedy wyjdziemy do świata, nie ulegać jego rządzom, jego dążeniom, jego kierunkowi. I to jest cel naszych zgromadzeń. Nie zgromadzamy się tu po to, żeby, nie wiem, sobie nawzajem przykrość sprawiać, czy cokolwiek innego, bo inaczej to, kiedy wyjdziemy do świata, to będziemy się cieszyć, że nie jesteśmy zwierzęcymi. I to jest tragedią. Chciałbym właśnie, żebyśmy dzisiaj sobie omówili 15 rozdział listu do Koryntian. To jest tak bardzo ważne, jaki mamy cel w sercach naszych. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. I że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według Pism. I że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkim ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni to samo opowiadamy i tak uwierzyliście? A jeśli o Chrystusie opowiada się, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Chciałbym na chwilę przerwać i taką rzecz wspomnieć, że Paweł pisze ten list do Koryntian, którzy mieli pełno darów Ducha Świętego. Byli szczęśliwi, rozradowani. I raptem Paweł im mówi o podstawie chrześcijaństwa, o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Dlaczego było to tak ważne? Dlatego, że to zmartwychwstanie trzyma nas przy życiu. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa trzyma nas przy życiu. Że człowiek musi się cieszyć i patrzeć na to, że żyjemy dlatego, żeby być z Panem. I że głównym celem zawsze chrześcijan powinno być to, aby być z Panem, dodawać sobie właśnie sił i wzmacniać się. Dlaczego ma nam dodawać sił i otuchy to, że Jezus zmartwychwstał? Dlatego, że w nim mamy my zmartwychwstanie razem. Dlatego jest dobrze, kiedy pamiętamy o tym i widzimy brata czy siostrę w potrzebie, widzimy, że sami potrzebujemy pomocy. A więc pomocą najczęściej jest wiadomość, że Jezus zmartwychwstał. Że ziemia nie miała mocy go utrzymać i trzeciego dnia powstał z martwych i ukazał się tak wielu osobom, że wielu go mogło zobaczyć. Aby ludzie przestali rozkoszować się tym, co dzisiaj mamy w Chrystusie na ziemi, darami czy innymi rzeczami, a zaczęli widzieć wieczność w Chrystusie. I to jest tak bardzo ważne, żebyśmy to widzieli właśnie. Możemy oczekiwać w zgromadzeniu znaków i cudów, ale one są tylko na dzisiaj w Chrystusie. Najważniejsze, żebyśmy dodawali sobie siły, otuchy na wieczność, bo tego potrzebujemy wszyscy. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy, że wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Widzimy, jak Paweł w takich mocnych słowach zwraca te słowa do tych, którzy mieli je odczytać i zrozumieć. Co jest esencją chrześcijaństwa? Że nasz Pan zmartwychwstał i że wstąpił do nieba. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Popatrzmy, jak Paweł głosi im początek Ewangelii. Krzyż i zmartwychwstanie. Ludziom, którzy byli, rozkoszowali się. Paweł w innym miejscu mówi im w 8 rozdziale, że poznanie nadyma, miłość dopiero buduje. Jakby wskazuje, że to właśnie miłość wskazuje na zmartwychwstanie Chrystusa. Na to, co się dokonało. I chciałbym, żebyśmy na chwilę z 4 rozdziału listu do Rzymian, 25 wiersz, może nawet wcześniej, jest mowa o Abrahamie, 24 może też wiesz. Ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w Tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. A więc taką esencją chrześcijaństwa jest to, że jesteśmy usprawiedliwieni dlatego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, że Jego ofiara podobała się Bogu. I to jest taka podstawa dla nas, abyśmy zrozumieli, jak ważne jest to, co my robimy dzisiaj. Jaki mamy wpływ na tych, wśród których przebywamy. Do czego ich prowadzimy. Paweł mógłby być szczęśliwy, że Koryntianie są tacy naładowani energią, tacy płomienni, tacy szczęśliwi, tacy korzystający z wielu darów. Nawet jak Paweł w innym miejscu pisze, że to oni pierwsi podjęli się zbiórki pieniędzy na różne takie cele, więc byli ochotni, ale zapomnieli o czymś bardzo ważnym, że to życie przeminie. Oni w tym wszystkim byli już tak szczęśliwi, że zapomnieli, że właściwie to najważniejsze jest to, że Jezus zmartwychwstał. I że to każdy wierzący musi trzymać się na pierwszym miejscu, ponieważ w tym jest moje i Twoje usprawiedliwienie przed Bogiem. Korzystanie z darów jest czymś błogosławionym, ale jeżeli w tym znajduję radość, a mijam zmartwychwstanie Chrystusa ku mojemu usprawiedliwieniu, to potrzebuję Ewangelii. I tutaj Paweł mówi, pokazuje im porządek zmartwychwstania. Pierwszy Chrystus. To się dokonało. Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. To się dokona. Kiedy przyjdzie Pan. Gdy się do Tesaloniczan, to Paweł wykłada. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Chciałem powiedzieć tak, jak widzę, jak Pan Jezus nas widzi. Pan Jezus chciałby, żebyśmy właśnie nawzajem mieli wielkie pragnienie, byli zawsze zdecydowani, by być gotowymi na spotkanie z Jezusem. Abyśmy zabiegali gorliwie o to, by w zgromadzeniu rozwiązywać te wszystkie problemy, które jakby powodują to, że gdzieś upadamy, gdzieś się potykamy. Żebyśmy nie bali się zgromadzenia. Że będziemy musieli sztucznie coś robić zgromadzeniu, ale żebyśmy traktowali zgromadzenie jako coś, co służy nam właśnie do takiego rozwiązywania. Gdzie mamy rozwiązywać problemy, które bolą nas? czy w świecie. Przecież świat nie zrozumie tych problemów, a więc powinniśmy je rozwiązywać właśnie tutaj. Ale w duchu jakim? Miłości. Nie w duchu wyrzucania sobie, lecz w duchu miłości. Dlaczego? Dlatego, że ja chcę, żebyś Ty zmartwychwstał, kiedy przyjdzie Chrystus, a Ty powinieneś chcieć, żebym ja zmartwychwstał. Żeby w kimś nie pojawił się korzeń goryczy, który by go później zabił, jak mówi Ewangelia. To jest tak ważne, żebyśmy widzieli, że Pan nasz zmartwychwstał i my przygotowujemy się na spotkanie z Nim. Jaki ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego, gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane. Rozumie się, że oprócz tego, któremu wszystko poddał. I cały czas tak, jakby Pan nas przekonuje, Jezus Chrystus, i mówi do nas tak, że chcąc dodać nam otuchy i siły, mówi, że po miłości wzajemnej poznają, żeście dziećmi moimi, inaczej uczniami moimi, kościołem moim. I to jest tak bardzo ważne, żebyśmy rozumieli to. To nam wiele pomoże w każdego zgromadzenia. Diabeł chciałby, żebyśmy w zgromadzeniu toczyli jakieś walki wewnętrzne. Żebyśmy zamiast cieszyć się i wielbić Pana, po prostu zahamowywali się. To jest jego walka o to, aby tak się z nami działo. Ale Pan powiedział, że jedni drugich uważajcie za wyższych od siebie. Ulegajcie jedni drugim, ponieważ Jezus Chrystus wiedział, że diabeł będzie bazował na pewnych uczuciach człowieka, że człowiek czasami chce pokazać, że on jest lepszy. Ale my właśnie, jeżeli chcemy i naprawdę nam zależy na zmartwychwstaniu, powinniśmy ustąpić. Jeszcze żaden, który ustąpił, nie poniósł czegoś złego za to. Jeżeli ustąpił dlatego, że miłuje kogoś i nie chce jego krzywdy, woli, żeby Jezus Chrystus był uwielbiony. Wszystko jest poddane pod stopy naszego Pana. Zwycięstwo mamy w Nim. Chcę, żebyśmy to tak zobaczyli, ponieważ to jest takie błogosławieństwo zgromadzenia. Wtedy, kiedy wznosimy ręce i razem nie ma po prostu między nami czegoś, co by było w sercu przeciwko bratu czy siostrze. Ale jest pragnienie wzmocnienia się i dodania sobie sił. Musimy jakby zrzucić z siebie wszelkie własne dążenia w tym wszystkim, ale zrobić to, co jest miłe Jezusowi. Jest powiedziane, że nawet w świecie powinniśmy czynić wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa jako dla Pana. To tym bardziej w domu Jego. Powinniśmy być szczęśliwi, kiedy brat, siostra powstają na nogi i zaczynają naprawdę iść z Bogiem. Ja nie chcę tutaj jakby w tej chwili mówić o porządku, jaki obowiązuje w Kościele Jezusa Chrystusa. Jest to napisane w Biblii, każdy z nas czytać to sobie może. Jaki obowiązek, jaki porządek obowiązuje w domu Boga naszego. Jest to napisane tutaj w Biblii. A więc, jeżeli naprawdę chcemy być gotowymi na spotkanie z Chrystusem, musimy przestrzegać Bożego porządku i wtedy będzie błogosławieństwo, takie błogosławieństwo dla każdego z nas. Przecież naprawdę, skoro Bóg powiedział, że w niebie jest wielka radość z jednego grzesznika, który się upamięta, to ja nie wierzę, żeby dziecko Boże nie cieszyło się, kiedy widzi, że brat, siostra powstają z upadku. Ja nie wierzę w to, żeby mogli po prostu nie czuć wtedy radości i szczęścia z tego powodu, albo nie czuli smutku z powodu tego, że ktoś upada. I najczęściej, kiedy nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że czasami jest tak w domach naszych, że ktoś rozumie swój błąd, wyciąga rękę i wtedy osoba, która powinna mu pomóc, odpycha. I człowiek ten w tym momencie obrywa jakby drugi raz i wtedy jest mu o wiele trudniej już. I dlatego jest powiedziane, że jeżeli ktoś przyjdzie i powie przebacz mu, bo wtedy ułatwisz mu powrót do Pana. Jeżeli kochasz go naprawdę i chcesz, żeby on wrócił, to przebacz mu. Bo to mu ułatwi powrót. I tak jest błogosławieństwo Jezusa Chrystusa nad nami. Jezus powiedział, że On, w Nim mamy przebaczenie wszystkich grzechów naszych. Ale musimy pamiętać, że przyjdzie nam zmartwychwstać. Że na ziemi nie żyjemy i zawsze będziemy tutaj. Przyjdzie nam zakończyć naszą pielgrzymkę. I dlatego jest zwiastowany zmartwychwstanie, kiedy przyjdzie Chrystus. jednym na sam, drugim do bycia spalnym. I to jest powiedziane dalej tak. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają zbudzeni, to po cóż się dają chrzcić za nich? Po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? I Paweł jakby tu pokazuje, przecież dlatego właśnie, że przyjdzie zmartwychwstanie, to wszystko czynimy. Że uporządkowujemy nasze życie, dlatego że kiedyś przyjdzie nam, jeżeli zakończymy tą pielgrzymkę, powstać z martwych i stanąć przed obliczem Pana. I dlatego chcemy słuchać Jezusa i chcemy być posłuszni. Tak ja codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą nam w Chrystusie Jezusie, którą mam w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli nie bywają zbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to święte życie nie ma znaczenia. Skoro i tak człowiek będzie musiał zakończyć życie. Ale jeżeli jest zmartwychwstanie, to dopiero ma nasze święte życie znaczenie. Dopiero ma wartość, ponieważ ono, nasze życie z Bogiem w Jezusie Chrystusie zabezpiecza nas. Nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie. Albowiem niektórzy nie znają Boga. Dla zawstydzenia waszego to mówią. Popatrzmy, jak Paweł mocno podchodzi do chrześcijan w tym momencie. Pośród tylu darów mówi im, że nie znają Boga. Nie wiedzą, co Bóg ustanowił w Jezusie Chrystusie jako podstawę, aby wszystko zostało Jemu poddane. Ja i Ty musimy być poddani Chrystusowi. I kiedy Ci Pan powie ustąp, to ustąp. Kiedy Pan Ci powie nie ustąp, to nie ustąp. Ale Jezus wie, kiedy mamy ustąpić, kiedy nie. Ale powie ktoś, jak bywają zbudzeni umarli, w jakim ciele przychodzą. Niemądry, to co siejesz nie ożywa, jeśli nie umrze. A to co siejesz nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, inny blask księżyca, inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Tak jak tak też napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli, zbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone. A to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyobleczy się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyobleczy się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci rządło Twoje? A rządem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, które nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Tak jakby Paweł przy końcu tego tłumaczenia, co to jest powstanie z martwych, jak wygląda to działanie, jakby nakierowuje na pracę. I mówi, żeby każdy chrześcijanin był stały, niewzruszony i zawsze pełen dla pracy dla Pana. Możemy się cieszyć i radować z każdego daru, który mamy od Boga. Ale podstawą naszego chodzenia z Jezusem jest praca. Wydawanie owoców naszej pracy w imieniu Jezusa Chrystusa, wiedząc, że trud nasz nie jest daremny, dlatego, że przyjdzie Pan. I tak jak Jezus mówił przy powieściach, rozliczy każdego swojego robotnika. Co zrobiłeś z tym, co Ci dałem? Jest tak bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że to, co skażone, musi przeobrzeć się w to, co nieskażone. A to, co śmiertelne, musi przeobrzeć się w nieśmiertelność. Musimy być przeobleczeni w Jezusa Chrystusa już tu na ziemi i wieczności na zawsze. Ale tak chciałbym, żebyśmy jeszcze bardziej zrozumieli, że każdy z nas potrzebuje takiego wzmocnienia i otuchy w tej drodze. Żebyśmy nie ustępowali. Żebyśmy nie rezygnowali. Paweł tu też mówi, żeby nie rezygnować z drogi za Panem. Żeby nie ustępować i nie odchodzić w grzech. Ale podejmować walkę i zwyciężać. Widzimy nasze wspólne potrzeby. Jest tak, że wiele rzeczy nie jest ukrytych przed nami. Widzimy wyraźnie, co komu jest potrzebne. Potrzebujemy właśnie takiego konkretnego działania chrześcijańskiego. Takiego zdecydowanego, żeby każdy z nas po prostu wiedział, że oczekuje Pana i jest gotowy na spotkanie z Jezusem. Mi się zdaje, że nikt z nas chyba nie chce się zgromadzać dla samego zgromadzania się. Ale chcemy nawzajem dodać sobie sił i otuch. Jak możemy to zrobić? Tylko w miłości. Inaczej po prostu będziemy sobie robić krzywdę. Nawzajem. Każdy będzie miał swoje jakieś widzenie i swoją realizację tego. A ja wolałbym i myślę, że jestem pewien, że Pan Jezus bardzo tego chce, abyśmy robili to, co On zadecydował. W zgromadzeniu i poza zgromadzeniem. Czytamy Biblię, czytamy, jest, jaki porządek wygląda w zgromadzeniu. Jest to wyraźnie napisane, nie jest to ukryte, nie jest to schowane gdzieś tam, powiedzmy, w jakichś stronach. Wiem, jaki porządek obowiązuje w pracy, jaki obowiązek obowiązuje chrześcijan w domu. Jesteśmy tu po to, aby właśnie pomóc sobie w tym, żeby te obowiązki były dobrze realizowane przez nas. Ponieważ to, co czynimy, czynimy przed obliczem Pana Jezusa Chrystusa i kiedy przyjdzie po nas, to żebyśmy wszyscy byli gotowi. To jest tak bardzo ważne. Widzimy się nawzajem tutaj. Twarze nasze różnią się od siebie. Ale ja myślę, że nawzajem pragniemy być wieczności. Na zawsze wieczności. Nauczmy się takiego czegoś. Jeżeli brat czy siostra przychodzi do Ciebie z dobrym słowem i chce Ci pomóc, to nie odrzucaj pomocy. Nie bądź jak jakieś rozgrymaszone dziecko, które uważa, że sobie samo pomoże. Nie odtrącaj nigdy pomocnej ręki, bo to będzie świadczyło, że jesteś po prostu pyszny. Jezus, nasz Pan, jakby w swoim ciele powiedział, żebyśmy jedni i drugich ciężary nosili. A więc człowiek, który przychodzi Ci pomóc wziąć Twój ciężar i ponieść go, jest dla Ciebie zawsze przyjacielem, który chce Ci ułatwić ten moment najtrudniejszy, abyś mógł później stanąć i ułatwiać tak samo i komuś innemu. Ponieważ głównie naszym pragnieniem jest to, aby każdy z nas był z Jezusem, tak? A więc jeżeli tak jest, to w tym momencie bardzo potrzebujemy nawzajem właśnie takiego pocieszenia, wzmocnienia czy napomnienia. Esencją, jak już powiedziałem, chrześcijaństwa jest zmartwychwstanie. To jest nasz cel, do którego zmierzamy. I Paweł powiedział, że umarli powstaną, zostaną wzbudzeni, a ci, którzy będą żyli, zostaną przemienieni w czasie przyjścia Pana i wszyscy pójdziemy do Pana i będziemy z Nim. Także dzisiaj na ziemi dodawajmy sobie siły i otuchy. Czytajmy, co mówi Jezus Chrystus o tym, jak powinniśmy żyć i postępować i pragnijmy to stosować wytrwale i zdecydowanie, jako ci, którzy chcą być z Jezusem. Jeżeli mamy ten sam cel, chcieć być z Jezusem, to będziemy mieli to samo pragnienie, być Mu posłusznymi. W pierwszym liście do Tymoteusza apostoł Paweł w pierwszym rozdziale i w 15 wierszu do 17 mówi tak. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Chciałem, żebyśmy tu zwrócili uwagę, że Jezus przyszedł dlatego, żeby zbawić grzeszników. I ja zauważyłem, co daje nam Pan, takie samo pragnienie, że my w miejsce Chrystusa teraz mamy to samo pragnienie, aby zbawić grzeszników. Apostoł Paweł to też mówił wyraźnie, aby tak czy inaczej niektórych was zbawić. A więc jeżeli w twoim moim sercu jest pragnienie zbawienia, to będziesz zawsze chciał naprawiać swoją drogę, jeżeli ona jest krzywa, jeżeli zobaczysz to, lub ktoś ci pomoże to zobaczyć. Będziesz chciał pomóc komuś, aby nie zbłądził, aby kroczył drogą prostą. Jakub mówi, że kto by poszedł za grzesznikiem i wyzwolił go z tego wszystkiego, to jego miłosierdzie zakrywa wiele grzechów. I to jest tak potrzebne nam zrozumieć, że my, tak jak Jezus przyszedł na ten świat, tak i my dzisiaj mamy wielkie pragnienie zbawić grzeszników. To jest coś, co jakby kładzie się też i ciężarem na nasze serca, co jakby zmusza nas i nie pozwala nam zanurzać się w grzechach, co zmusza nas do czystego i świętego życia, ponieważ pragniemy sami być z Panem, ale także pragniemy, żeby inni byli z Panem. Jezus to widzi. Dlatego apostoł, kiedy tam pisał w liście do Koryntian, mówił, że sieje się w słabości, a powstaje w mocy. Sieje się jakby w niesławie, a powstaje w chwale. Apostoł Paweł w pewnym miejscu napisał do Koryntian takie słowa, czy to znaczy, że im bardziej was miłuję, tym bardziej mam jakby być przez was odrzucony. Ale tak było i z Panem Jezusem. Okazywał swoją miłość i im więcej okazywał, tym bardziej można powiedzieć, że był odrzucany. A więc widzimy tą niesławę dzisiaj na ziemi, ale widzimy chwałę wieczności, kiedy powstaniemy do spotkania z Chrystusem. Niech ten 15 wiersz będzie tak mocno w nas i zakorzeniony, że skoro Jezus przyszedł po to, aby zbawić grzeszników i pokazał na Pawle to bardzo wyraźnie, ponieważ Paweł był mordercą, był człowiekiem, który występował przeciwko Jezusowi Chrystusowi i on został zbawiony. A więc Jezus powiedział, że naprawdę mu zależy na nas, na grzesznikach, którzy chcemy być z Jezusem dzięki Jego działaniu. Że zależy mu na każdym z nas, że nikogo nie odrzuca dlatego, że mu się nie spodobał czy coś takiego, ale chce, żebyśmy wszyscy byli zbawieni. Dlatego jest tak ważne, żeby to nam też przyświecało. a Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Bądźmy wdzięczni Bogu właśnie za to, że w Jezusie Chrystusie mamy zmartwychwstanie, że to życie na ziemi to nie jest wszystko, że kiedyś przyjdzie Pan i chociaż dzisiaj może w jakikolwiek sposób może będziemy cierpieć, ale przyjdzie Pan i cierpienia się skończą. Tak bardzo chciałbym, żeby dla nas było takie bardzo ważne, żeby każdy z nas czuł odpowiedzialność przed Bogiem za to, co robię w zgromadzeniu i poza zgromadzeniem. Czy słucham Boga? I tu nie chodzi o to, żebyśmy się czuli oskarżeni, ale żebyśmy się czuli pobudzeni do tego, żeby chodzić w świętości, ponieważ kiedyś spotkamy się z Chrystusem. Paweł mówił, że to nie jest oparte na zmyślonych bajkach, lecz na prawdzie rzeczywiste, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i widziało go wielu świadków. I że kiedyś przyjdzie Pan. I dlatego bardzo ważne jest dla nas, żebyśmy byli przygotowani na spotkanie z Jezusem. To nie jest coś, do czego nawzajem musimy toczyć walkę, żeby się nawzajem przekonywać do tego, że Jezus zmartwychwstał i że przyjdzie ponownie. Ale żebyśmy wiedząc o tym, wzrastali i byli szczęśliwi, że możemy się zgromadzić po to, żeby dodać sobie sił i otuchy w drodze za Panem. Ciało i krew nie odziedziczą Królestwa Bożego, a to jest dlatego, że ciało i krew są skażone różnymi grzechami. W liście do Galacjan Paweł to wyraźnie pisze, grzechy ciała, i pisze też to, co jest owocem działania Ducha Świętego w nas. Jeżeli człowiek zaczyna się słuchać Boga i zaczyna patrzeć na to, co mówi Bóg na dany temat i zaczyna tak żyć i postępować, w tym człowieku będziesz widział owoc Ducha Świętego. Będziesz widział cierpliwość, łagodność. Będziesz widział takie chodzenie przed obliczem Bożym w miłości do Boga i do człowieka. Coraz bardziej ugruntowane, coraz bardziej zwycięskie, coraz bardziej gotowe pokonywać wszelkie przeciwności ku temu, aby uratować człowieka od zguby. Apostoł Paweł, ja widzę, jak to wspaniale czynił. Apostoł Paweł, tak widzę właśnie, jak kochał Izraelitów. I on robił coś takiego, że zbierał pieniądze od pogan, tak jakby wyglądało, że przecież Izraelici nie byli znowuż tak biedni, żeby poganie, ale on chciał pokazać im, że to, co on czyni, to czyni w miłości do Izraela, także żeby widzieli, że ci, którzy się nawracają do Chrystusa, pomagają Izraelowi w tym codziennym przebywaniu. Aby widzieli, że to nie jest tak, że Paweł się odwrócił od nich, że poszedł do pogan i pozostawił Izraela za sobą, ale on chciał, żeby oni widzieli to działanie, że to jest działanie z tego samego Boga. Jezusie Chrystusie. Widzę, jak był konsekwentny w tym działaniu. Widzę, jak pisał list do Koryntian, jak w pewnych momentach ich napominał i karcił srogo, a w innych miejscach mówił, że chlubi się nimi. Jakby chciał im dodać siły i otuchy, a zarazem odebrać im siłę ku temu, żeby grzeszyć. Pokazywał im zmartwychwstanie i życie w Chrystusie. Pokazał im miłość i co ona znaczy. Widzę, jak Paweł tak zdecydowanie i konsekwentnie dążył do tego, żeby odzyskać ich dla Chrystusa. Jak pisał list do Galacjan, to tak samo, dlatego, żeby ich odzyskać dla Chrystusa. Jakby rodził ich na nowo. To kogokolwiek pisał, a widział, że nie chodzą drogą, którą jest Jezus Chrystus, to robił wszystko, żeby ich pozyskać z powrotem. Że w rezultacie, kiedy ganił i karcił, to nie dlatego, żeby ich zniszczyć, ale dlatego, żeby ich pozyskać. Żeby mogli przejrzeć i zobaczyć. Widzę, jak był bardzo konsekwentny w tym działaniu. Rzeczywiście w miejsce Chrystusa szedł, aby pozyskiwać grzeszników do Bożego Królestwa. Był nieustępliwy wobec diabła, ale pełen był takiej uległości, takiej miłości do tych wszystkich, którzy usłyszeli o Jezusie i nawrócili się do Pana. Tą miłością ich pozyskiwał. Koryntianom powiedział, że nigdy nie korzystał z ich pieniędzy, lecz pracą własnych rąk dawał im jeszcze. I powiedział, bo przecież to nie dzieci mają zapracowywać na rodziców, lecz rodzice na dzieci. Pokazał im, jak ich bardzo kocha, jak ich szanuje. zarazem później napisał im, że zmusili go do pewnych rzeczy swoim postępowaniem, nie doceniając tego, co dla nich uczynił w Jezusie Chrystusie. Chcę, żebyśmy to zobaczyli. To jest człowiek, który jest dla nas też wzorem, jak powinniśmy postępować względem zgromadzenia Pańskiego. Że powinniśmy uczynić wszystko, co możliwe jest dla nas w Jezusie Chrystusie, aby odzyskiwać ludzi do Królestwa Bożego. Wiemy, że Koryntianie, i Paweł to mówił, że wielu jakby mówi tak, że no, w słowach pisanych jest taki mocny, ale kiedy przyjdzie, to w mowie jest taki lichy, nie za bardzo. A Paweł ich tak bardzo kochał. Chciał dla nich wszystko, co najlepsze. Widzimy, że czasami dziecko jest takie, tak samo, że okazujesz mu miłość, chcesz mu pomóc, a ono tak jakby bryka. I wtedy jest to bardzo niedobre dla dziecka, ponieważ traci. Pamiętajmy, że naprawdę, zwróćmy na to uwagę, to jest tak bardzo ważne. Jeżeli ktoś przychodzi i naprawdę chce ci pomóc, to spróbuj to wziąć. Spróbuj to zauważyć. I skorzystać z tego. To będzie błogosławieństwem. I dla tego, który pomaga, i dla tego, który korzysta. Popatrzmy, że wielu przychodziło do Koryntu i do innych miejsc, aby sobie pozyskiwać ludzi, żeby się chlubić z ich ciała. A Pawłu chodziło o ich duszę. On mówił, że ciało i krew nie wejdą do Królestwa Bożego, lecz walkę toczyło ich dusze, żeby one weszły do Królestwa Bożego. I to walka była zdecydowana, nieustępliwa. Pewna miłości, ale i zdecydowania. Ponieważ Paweł wiedział, o co walczy. On wiedział, że kiedy diabeł im zasłonił Chrystusa, to zasłonił im wieczność w Chrystusie. I natychmiast przypomniał im o tym. I tak widzę, jak Pan chce nam także przypomnieć, że żyjemy tutaj dlatego, że przyjdzie nam kiedyś, gdybyśmy zakończyli nasz bieg tutaj śmiercią, powstać z martwych i być z Panem. I tak bardzo ważne jest, żebym ja i Ty, byśmy byli gotowi ku temu. Ku temu służą zgromadzenia. Jeżeli w Twoim, moim sercu jest to pragnienie, to będziemy wiedzieć, że można je tylko zrealizować wtedy, kiedy ja słucham Chrystusa. Moje pragnienie zrealizowania tego, to by polegało na czymś takim, ponieważ taki jest człowiek, na zasłanianiu grzechu. Zasłaniałbym grzech, żeby wszystko było w porządku i przyjemnie w zgromadzeniu. Tak jest działanie człowieka. Wiemy, że w życiu codziennym tak też wygląda. Upiększa się coś i zabiela się. Dlatego, żeby nie było, powiedzmy, rozbieżności. Unika się rozbieżności, aby nie było czegoś po prostu smutnego w zgromadzeniu, żeby wszyscy się mogli cieszyć i radować. Podczas gdy prawdziwe pragnienie chodzenia z Bogiem powoduje coś innego, ponieważ Pan mówi, miejcie staranie o siebie nawzajem. I wtedy wiesz im, że musisz uczynić coś, co jest wbrew Twojej cielesności. Że musisz pomóc. Chociaż Twoja cielesność wolałaby od tego uciec. Chciałbym, żebyśmy jakoś mogli to zrozumieć nawzajem. Jest to wspaniałe, że Bóg nam dodał już tyle sił i otuchy, że nas poprowadził poprzez te różne rzeczy i nie ulegliśmy temu, prawda? Przez różne takie rzeczy, gdzie czasami wyglądałoby, że człowiek już by zrezygnował i powiedział, ja już nie chcę być chrześcijaninem. Ja już w końcu nie wiem, gdzie się skierować, czy w lewo, czy w prawo. Gdzie się nie skierowałem, to w rezultacie coś było nie tak. Powinniśmy być wdzięczni Bogu, że nie ustaliśmy w tym szukaniu, chodzeniu z Panem. I to jest taka bardzo ważne dla nas. Ja powiem, że Jezus powiedział, dążcie do pokoju ze wszystkimi. I do uświęcenia, bo bez tego nikt, żaden z nas nie zobaczy Pana. I to jest tak ważne też, abyśmy o tym pamiętali. Do pokoju, ale i do uświęcenia. Jedno z drugim musi być połączone, że prawdziwy pokój to jest uświęcenie. Jeżeli ja i ty oczekujemy na przyjście Pana, to nawzajem będziemy dodawać sobie sił, ale też nie będziemy pobłażać grzechowi, bo wiemy, że grzech oddzieli mnie lub ciebie od Pana. Chcemy być razem, dlatego tak ważne jest, żebyśmy nawzajem wołali do Pana, szukali rozwiązania u Boga. W rezultacie najgorsze są martwe zgromadzenia, gdzie człowiek przychodzi i w rezultacie boi się uczynić krok, żeby coś uporządkować, coś rzucić z siebie. Jakby wstydzi się, lęka się. Po prostu diabeł w pewnym momencie robi coś takiego, że człowiek chowa się. I boi się, żeby coś się nie odkryło. Wtedy jest to takie niebezpieczne. Właśnie Bóg chce i Pan Jezus, nasz Pan, chce, żebyśmy umieli rozwiązywać te najtrudniejsze sprawy, bo wtedy będziemy zwycięzcami. Żebyśmy umieli i chcieli zrzucać z siebie te wszystkie cielesne rzeczy, sztuczne rzeczy, aby chodzić w życiu Chrystusa Pana. Potrzebujemy być właśnie takimi otwartymi, wiedząc, że dzisiaj na ziemi jesteśmy tutaj dlatego, żeby sobie dodać siły i otuchy. To nie jest przypadek, że jesteśmy razem. Nie ma przypadku. To jest ręka Pana w tym wszystkim, że tutaj jesteśmy razem. I Pan nas połączył razem właśnie w jakimś konkretnym swoim celu, abyśmy żyli. Ale żyli Jego życiem. I dlatego jest tak ważne, żeby Słowo Boże mieszkało w picie w sercach naszych i abyśmy byli wykonawcami tego Słowa. Musimy wiedzieć, jak mamy je czynić. W Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Ja myślę, że większość z nas nie potrafi być psychologami. Ja na przykład absolutnie nie jestem psychologiem. Nie potrafię psychologicznie podchodzić człowieka. Nie potrafię po prostu prowadzić jakiejś takiej podjazdowej walki, żeby coś tam uzyskać. Po prostu nie umiem tego robić. Czasami widzę człowieka, który to potrafi. Potrafi pięknie mówić, chociaż wiem, że jest inaczej. Ja po prostu nie potrafię pięknie mówić, kiedy coś mnie boli w jakiejkolwiek sprawie. Nie potrafię się skryć za czymś i chociaż mówię, w sercu byłbym smutny, a na ustach bym się uśmiechał do kogoś. Po prostu tego nie potrafił. Kiedyś było mi po prostu niedobrze z tym, bo widziałem wielu ludzi, którzy i myślałem, że to może jest tak faktycznie dobrze, że ktoś chociaż powiedzmy, powinien coś zrobić innego, to się uśmiechał do kogoś. Ja myślę, że żebyśmy nigdy nie byli po prostu sztuczni. Ja nie potrafię po prostu podejść do kogoś i słowami jakimiś, powiedzmy, otworzyć go w jakikolwiek sposób. Jedyne, co w moim sercu jest i tak, żeby Jezus był taki uwielbiony w każdym z nas. I to, co mogę Wam powiedzieć, to nie możecie liczyć z mojej strony na to, że będę robił jakieś podchody. Po prostu, kiedy na przykład mnie coś boli, to nie potrafię patrzeć komuś prosto w oczy i udawać, że mnie nie boli. Po prostu nie umiem tego robić. Ale kiedy cieszy mnie to, że z kimś jest dobrze, to mnie to też cieszy. Ja myślę, że Pan chce coś po prostu wykształcić w każdym z nas. Jako po prostu naturę czystości chodzenia z Bogiem. Tylko mówię tak o tym dzisiaj, ponieważ chciałbym, żebyśmy coś zrozumieli. Ja nie potrafię zorganizować zgromadzenia tak, żeby było pięknie i cudownie tutaj. Żebyśmy wszyscy podskakiwali, czy cieszyli się, czy jakieś inne rzeczy. Po prostu tego nie umiem robić. I nawet nie chcę się starać o to. Ale moim takim pragnieniem jest, żeby każdy z nas szedł prawdziwie za Bogiem. To jest taka podstawa. Mi się zdaje, że każdemu z nas to powinno tak samo przyświecać. Żeby każdy z nas szedł za Panem. Czasami właśnie dobrze może, że nasze zgromadzenia nie będą wyglądały jak nabożeństwo, że będą wyglądały jak rozmowa, jak czasami wyrzucenie z siebie czegoś, co może przeszkadza. Niech tak lepiej będzie właśnie pośród nas, że będziemy gotowi sobie pomóc. Właśnie czasami jest tak dobrze, kiedy nawet w małżeństwie jest, kiedy ktoś nie dusi w sobie czegoś, tylko po prostu wypuści to z siebie i powie, o co mu chodzi. Bo czasami jest tak, że ktoś ma taką, powiedzmy, minę taką smutną, dziwną i ja wiem, jak nieraz Zelo jest, jak widzę jej minę, mówię, o co jej chodzi? No nie wiem, o co jej chodzi, no. A i o coś innego chodzi, ale pierwsze, co przychodzi, na pewno coś ma do mnie. I tak sobie myślę, co ona może mieć do mnie? Ja nie wiem, co ona może mieć do mnie. I wtedy po prostu sam nie wiem, o co chodzi. I człowiek robi później wiele głupich rzeczy, bo nie wie, o co chodzi. Co ma właściwie zrobić w tej sprawie? A później się okazuje, że to chodziło o coś innego. On otworzył swoje serce przed Koryntianami i napisał to, co jest w jego sercu, co go boli, co go cieszy. Ale mówił, że ich serca są ciasne, ponieważ oni robią coś przeciwnego. Chciałbym, żebyśmy przeczytali, co nasz Pan mówił Jezus Chrystus tutaj w przypowieści o zagubionej owce. A zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo, któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie. Odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. I to jest taka prawda dla nas na dzisiaj też. Jeżeli będziemy już w sercu jak ten faryzeusz, to będzie niedobrze. Ale jeżeli będziemy jak celnik, który rozumie potrzebę, kiedy jest w grzechu i który nie chowa grzechu, lecz otwiera swoją duszę przed Bogiem, Pan będzie się radował i cieszył. Czasami świat po prostu potrafi wyprzedzić chrześcijan. Ktoś tam wśród, powiedzmy, narkomanów nauczył narkomanów, żeby mówili sobie o wszystkim, co ich boli, co im dolega, żeby nawzajem sobie mogli pomóc, żeby coś tam później ich nie dręczyło. Tym bardziej my. Niech nasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Bo przecież w rezultacie to nie chodzi o to, żeby ktoś, powiedzmy, był wyżej czy niżej, tylko chodzi o to, żebyśmy razem byli z Panem, kiedy przyjdzie, tak? Niech to zawsze będzie naszym celem. Zmartwychwstanie. To jest tak nam bardzo potrzebne na każdy dzień. Naprawdę, jeżeli byście chcieli teraz powiedzieć, ile radości wam sprawiło, kiedy ostatnio zauważyliście brata czy siostrę, którzy przybliżyli się do Pana tak wyraźnie i zdecydowanie, to przeżywamy wszyscy. I to jest naszą radością i szczęściem, czymś, co jest, powiedzmy, dziwnym może dla tego świata i powinno być dziwnym, że my, obcy sobie ludzie, z różnych stron, z różnych rodzin, często niezwiązani więzami ciała i krwi, czujemy odpowiedzialność za siebie nawzajem. Czujemy, że jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami i że w Jezusie Chrystusie ponosimy jakby odpowiedzialność za to, jak żyjemy, jak postępujemy względem siebie. Nie widzicie w tym wspaniałości? Tego właśnie, że jesteśmy chrześcijanami. Można powiedzieć, w tym świecie ktoś by powiedział, a co mnie obchodzi? To nie jest mój krewny, ani brat, ani siostra. A patrzysz, a w twoim sercu jednak cię to obchodzi, że coś się dzieje. Chrystusa to uczynił, jak i nasz Pan Jezus Chrystus, który nas połączył więzami mocniejszymi niż ciała i krwi. Albo która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, a znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Pan Jezus tak nam mówi właśnie, jak po prostu aniołowie w niebie, wszyscy w niebie wiedzą, co to być z Bogiem. I cieszą się, kiedy jeden grzesznik się upamiętowuje, aby być z Bogiem. Dla nas też jest taką wielką radością wiedzieć, że będziemy z Bogiem. Że zmartwychwstanie spowoduje to, że będziemy z Bogiem wieczności na zawsze. Zmartwychwstanie w Chrystusie Jezusie. Kiedy będziemy prawidłowo iść i naśladować Go. Dlatego tak może mocno sobie zwracamy uwagę na Boże Słowo. Że chrześcijaństwo jest oparte na tym, co powiedział Jezus Chrystus. Na Słowie Chrystusowym. Nie na moim wyobrażeniu wizji chrześcijaństwa. Lecz na tym, jak widzi je Jezus Chrystus. Jako nieskalane, czyste, uległe sobie. Nawzajem. Jedno, drugie uważające za wyższe od siebie. Stosujące się do porządku Bożego. Apostoł Paweł, kiedy uczył pewnych rzeczy, powiedział, że inni mają zwyczaj nie stosować się do Bożego porządku, ale my takiego zwyczaju nie mamy. Dlatego, że wiemy, że Boży porządek jest zabezpieczeniem dla nas w każdej jednej sytuacji i chwili, aby zły nie mógł niszczyć nas. Jest powiedziane o starszych, że mogą być ci, którzy mają jakby uporządkowane życie i także względem ludzi tego świata, aby diabeł nie zniszczył ich poprzez jakieś oskarżenie. Więc jak bardzo ważne jest to właśnie, żeby naprawdę chodzić w każdym miejscu, w każdej sytuacji według Słowa Bożego. I z Mateusza 28 rozdział chciałbym jeszcze przeczytać. Od 18 do 20 wiersza. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Popatrzmy, że Jezus Chrystus posłał nas w takim samym celu, abyśmy pozyskiwali ludzi, abyśmy ludzi odwracali od grzechów. Jezus powiedział, że On będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus jest każdym, który w tym samym duchu idzie i pragnie wykonywać wolę swego Pana. Niech każdemu z nas właśnie przyświeca to wielkie pragnienie, że popatrzmy, jak apostoł Paweł w liście do Koryntian, tak wracam, mówił właśnie o darach Ducha Świętego. Mówi, że kiedy przyjdzie pośród was grzesznik, to każdy go bada. Każdy doświadcza go. I wtedy ten człowiek upada i wyznaje, że naprawdę Bóg jest między wami. Każdy ze zgromadzenia chce mu pomóc. Ma wielkie pragnienie, aby ten człowiek poznał Jezusa Chrystusa i aby też został zbawiony. Nie ma znaczenia, jak wygląda, czy jest to biedny, czy bogaty. Jest to człowiek. Czy jest, powiedzmy, powykręcany, czy jest przystojny. Jest to człowiek, w którym mieszka dusza i duch. I namiot i tak się rozpadnie w proch, ale w rezultacie walka toczy się o tą duszę, która jest w człowieku. O niego samego. I dlatego wiemy, że człowiek, który się upamięta i przyjdzie do Chrystusa, zostanie zbawiony, pójdzie drogą Pana i będzie Go naśladował, niosąc swój krzyż, będzie zawsze z Bogiem. Niech nam to przyświeca i niech dla nas będzie podstawą. Właśnie to, żebyśmy w każdym miejscu, gdziekolwiek jesteśmy, mieli wielkie pragnienie żyć jak Jezus. I dzisiaj potrzebujemy siebie nawzajem tutaj w zgromadzeniu i dodawaniu sobie otuchy i wzmocnienia po to właśnie, że kiedy wyjdziemy z tego zgromadzenia, to będziemy jeszcze bardziej gorliwi w tym, żeby wypełniać wolę Pana. Że nasze myśli, nasze nakierowanie będzie ku temu, aby iść i naśladować Jezusa Chrystusa, gdziekolwiek jesteśmy. I będziemy szukać w zgromadzeniu możliwości, jak jeszcze bardziej zaczerpnąć z tej skarbnicy Bożej, z tych Bożych skarbów, które są w Jezusie Chrystusie. Jeszcze bardziej tak się miłując i dodając sobie otuchy i sił. Mówię, najpiękniej i największą radością dla Pana jest to, kiedy każdy z nas będzie trwał w Chrystusie mocno i zdecydowanie. Kiedy Jezus będzie mógł mieć przygotowane dla nas imię, które będziemy znali tylko my i Pan. Kiedy Ty i ja będziemy szli do wieczności z Bogiem i kiedy będziemy mieli pewność tego, że Jezus Chrystus przyjdzie. I przyjdzie po tych, którzy będą w czystości chodzić przed obliczem Jego. Niech każdy z nas ma właśnie taki wyznaczony, konkretny cel, że żyjemy tutaj w czystości i świętości dlatego, żeby oczekiwać Pana, ale też, żeby pozyskiwać innych dla Pana. Wiedząc to, że zmartwychwstanie jest dany człowiekowi, który będzie trwał w Jezusie Chrystusie. Tylko Pan może to w nas mocno ugruntować. Widzimy słabości, widzimy to, co nam dolega. Uczymy się, jak postępować, aby to zrzucać, aby nie dawać się temu usidlać. Uczymy się tego z Bożego Słowa, dlatego, żeby właśnie to uczynić. Żeby tak zrobić, jak mówi Pan. Dlatego uczymy się Słowa Bożego i poznajemy wolę Pana. Jesteśmy wtedy bezpieczni. Mówię, czasami każdy z nas może doznać czegoś takiego, że chciałbyś podnieść kogoś i przenieść go przez jego problemy. I widzisz niemoc swoją. Widzisz, że nie możesz tego uczynić, że nie potrafisz tego uczynić. I wtedy wiesz, że jest ktoś, kto potrafi. Jest to Jezus Chrystus. Pamiętajmy o tym, że On czeka tak często właśnie na to, żebyśmy chcieli wziąć czyjeś ułomności i przynieść je w modlitwie do Pana i aby każdy z nas był zbawiony. Aby nikt nie zginął. Można powiedzieć, że Bóg nas uczy czegoś takiego. Myślcie o tym, co miłe, dobre i pożyteczne. Nigdy nie pozwalajcie, żeby w waszych sercach zamieszkało oskarżenie. Kłamstwa jakieś diabelskie przeciwko bratu czy siostrze. Ale raczej bądźcie gotowi szukać rozwiązania w miłości dla tego człowieka. Ja wiem, że w demokracji tego świata jest powiedziane, że sąd nie ma prawa uznać człowieka za winnego, dopóki mu tego nie udowodni. A każdy człowiek, który staje przed sądem, jest z gruntu uznawany za niewinnego. I tak każdy sąd ma podchodzić do danego człowieka. Tu na ziemi. Sądy tego świata mają pewne prawa, które są takie prawdziwe. Dopóki nie udowodni temu człowiekowi, że jest winny, musi do niego podchodzić jako do niewinnego. Zapamiętajmy to. Czasami diabeł potrafi oszukać, okłamać człowieka i człowiek zaczyna jakby w pewnym momencie oskarżać drugiego, że on chce mu zrobić coś złego, że chce mu zrobić krzywdę. Ale dopóki jakby nie ma dowodów na to, to nigdy nie zgódź się z czymś takim, ponieważ i tu w tej sprawie też muszą być na to dowody, prawda? Że człowiek naprawdę chce to zrobić. Chciałbym, żebyśmy raczej starali się szukać tego, co Pan mówi i wykonywać to. Nie wiem, i to, co mówię, to wiem. Po prostu każdy z nas wie, że mówię prawdę. Ile razy niesłusznie w Twoim sercu, w Twoim myśli pojawiło się oskarżenie. Ile razy się przekonałeś, że to było kłamstwo. Z piekła rodem. I było ci smutno, że tak pozwoliłeś zamieszkać temu kłamstwu. W swoim sercu i w swoich myślach. Że ono zakłóciło ci pokój z Bogiem. Diabeł nadal to próbuje robić, ale my musimy umieć odrzucać to od siebie. Mocno i zdecydowanie, dlatego zgromadzeni musimy z gruntu uznać się za chrześcijan, a nie wyszukiwać między sobą, kto jest przetecznicą, a kto jest chrześcijaninem. Nawet Pan nie pozwolił tego czynić aniołom. A więc bądźmy zdecydowani w zgromadzeniu właśnie podchodzić do siebie nawzajem jako do chrześcijan. Chyba że Pan pokaże nam coś, co będzie objawieniem i wskazaniem na to, że jest inaczej. I takie przypadki też były. Ale bądźmy gotowi właśnie przyjmować to, co wiemy od Chrystusa, nie od diabła. Ja dlatego już tyle razy jakby Bóg dał nam mówić na zgromadzeniu, że Jezus Chrystus nikogo nie oskarża. To diabeł oskarża. Że Jezus Chrystus co robi? Niesie pokój. Przychodzi, aby rozwiązywać nasze problemy. Nasze ciężary bierze na siebie. Taki jest Pan i taki jest Jego Kościół. Dlatego niech zawsze w zgromadzeniu na pierwszym miejscu będzie właśnie miłość i pragnienie niesienia sobie pomocy. Jeżeli masz problem, to przyjdź do kogo, do tego, do kogo będziesz czuł, że powinieneś przyjść. Porozmawiaj. Otwórz swoje serce. Przyjdźcie razem w modlitwie do Boga. Nauczmy się zrzucać te ciężary, nie nosić je. Abyśmy byli wolni zawsze, by naśladować Jezusa. Niech Pan to w nas ugruntuje. Bo w rezultacie, kiedy widzimy wieczność i zmartwychwstanie, to wiele z tego świata traci tą moc i siłę przebicia. Musimy widzieć to mocno i zdecydowanie. Rzeczy tego świata stracą wartość, bo kiedyś każdy z nas postawi ostatni krok na tej ziemi. Co mówiliśmy o tym. Wiele tych takich, powiedzmy, mocnych rzeczy, które czasami nas palą, znikną. Pozostanie tylko miłość. Czasami kogoś aż coś pali w środku, żeby zrobić coś, czy jakoś zareagować, to zniknie razem ze śmiercią. Już nie będziesz mógł niczego uczynić. Wszystko, cokolwiek pójdzie z nami, to jest właśnie miłość. Dzisiaj doświadczamy tej miłości do siebie nawzajem i niech Pan nam w tym pomoże, abyśmy jako zgromadzenie uczyli się dodawać sobie siły i otuchy w drodze za Panem. Patrząc na sprawcę dokończyciela wiary naszej Jezusa Chrystusa, który jest tutaj w nas i pośród nas i który chce, abyśmy byli z Nim. Jesteśmy tego pewni, ponieważ On przyszedł i pokazał na Pawle, że przyszedł zbawić grzeszników, tak? Jesteśmy tego pewni. Bądźmy pewni naszego Pana. Amen. Jeżeli ktoś chciałby coś powiedzieć, czym się podzielić.
Dzisiaj szedłem ulicą i słyszałem, że ktoś widzę, no, obejrzałem się, taka kobieta z psem, no, mocno zmęczona uczuciem i alkoholem i na ciało się odezwało. No, tak pomyślałem, że jednak człowiek od czasu, znaczy, to robi tam różnicę między człowiekiem a człowiekiem. I tak pomyślałem, że jednak brak mi byłoby odwagi podejść do niej i porozmawiać z nią o Chrystusie, o tym. Przepraszam, że mnie źle potraktowany, bo wiadomo, jak... Znaczy wiem ze świata, jak czasy ludzie reagują, że nie zawsze, zawsze jest na to, że nie dziękuję. Już człowiek własną ocenę, jakby to było. To było takie... Znaczy brak miłości. ciągle o tym braku miłości, tak jak nas Chrystus nie było. Trzeba dużo prosić Pana, żeby dał tę miłość. To jest też taki właśnie problem. Miłość, jak wykorzystywam sobie, to jest prawda. Wtedy się nie buntujesz, nie wypomnisz nikomu nigdy. Kiedyś może miało miejsce, to cię dotknęło. Kiedyś ktoś może coś zrobił, czy nie wspomnieć tam.
To jest podobne doświadczenie, się też Pan tym wycieszy. Pan dać się wszystkim. Być zupełnie wolnym. Od tego ustalenia komu i jak kto by tam prowadzi. Kiedy przyjdzie ostatni dzień, ostatnia chwila, to żeby wiedzieć. Apostoł Paweł powiedział, że wyjście koroną moją. Ci grzesznicy, których pozyskał dla Chrystusa, on powiedział, że oni są koroną Jego. Czymś z czym stanąć i być szczęśliwym, że tylu ludzi mogło poznać Chrystusa przez to, że On, posłuszny Panu Jezusowi, szedł i naśladował Go. Że tylu zostało wyrwanych z mocy diabła i nie będą musieli ginąć na zawsze. To jest takie błogosławione dla nas. To jest esencja chrześcijaństwa i każdy, który właśnie dostrzega to, jest po prostu szczęśliwy. Widzimy, ile radości nam sprawia, kiedy komuś możemy mówić o Chrystusie, jak nam smutno, kiedy nie możemy powiedzieć. Że kiedy aż serce w środku po prostu aż woła i widzisz po prostu, że nie możesz powiedzieć słowa o Chrystusie. Ja mówię, że takim smutkiem się to kładzie, kiedy czasami dzieje się to wśród wierzących. Kiedy jesteś wśród wierzących i nie możesz powiedzieć o Chrystusie. I się takim smutkiem też kładzie na serce. I kiedy widzisz po prostu, że ta prawda o zmartwychwstaniu może gdzieś też tak zanika czasami. Po prostu widzę, że wielu, nie wiem na ile wielu, ale są chrześcijanie pobici przez życie. I tacy już zamknięci w sobie, gdzieś schowani. Jak tam w tej Gdyni, zamknięci w swoim domu i nie idący nigdzie. Myślę, że to jest po prostu porażka ufności do Chrystusa, porażka wiary w zwycięstwo Pana i takie już po prostu zrezygnowanie z szukania, żeby znowuż gdzieś nie oberwać, gdzieś nie być odrzuconym, gdzieś wyrzuconym na zewnątrz. To jest tragedia, mi się zdaje, że wielu wierzących dzisiejszych czasów. Ale to się chyba głównie rozgrywa dlatego, że wierzący szukają w zgromadzeniu, że ktoś się po prostu będzie opiekował nimi. A muszą szukać opiekowania się innymi także. Jedno i drugie musi się zazębiać, bo kiedy nie widzą tej pełnej opieki nad sobą, po prostu czują się odrzuceni, czują się jakby niezaspokojeni w tym chrześcijaństwie, nie widzą tej miłości, jego ciepła i mówią, gdzie ją szukać teraz. Często mi się zdaje, że to jest porażka tego człowieka, który zaczyna oskarżać innych i mówić, że to inni są winni, że on teraz musi tak czy inaczej. Czasami to jest po prostu już ucieczka od odpowiedzialności. Ponoszenia tego, żeby przypominać innym o chodzeniu z Bogiem. To wolą się schować po prostu, żeby tego już nie robić, żeby mieć spokój po prostu, żeby już nie musieć przypominać innym, że muszą prowadzić święte, czyste życie, żeby po prostu już tylko samemu sobie zabezpieczyć się w Chrystusie i tak jest, to tacy ludzie pochowani tak samo. To jest tak ważne. No, mi się wydaje, że w Jezusie Chrystusie trwając będziemy gotowi, żeby Każdy, który przyjdzie po prostu, żeby otrzymał ciepło, miłość, ale żeby się czuł tak samo zdopingowany do tego, żeby i on okazywał ciepło i miłość. Żeby każdy czuł się nie tylko, że po prostu, że przyszedł jakby zaczerpnąć, ale przyszedł dać także. Jedno i drugie uczynić. I wtedy każdy niech się czuje potrzebny w zgromadzeniu. Każdy niech ma i widzi swoje zadanie i niech się po prostu rozkoszuje tym wszystkim. Myślę, że to jest takie potrzebne. Praca dla Pana, każdego z nas. Nie będę imionami mówił, bo nie o to tu chodzi w rezultacie. Chociaż czasem przydałoby się powiedzieć jakieś imię, żeby ktoś się poczuł, że no, myśli się o nim, że szuka się jakiegoś rozwiązania dla niego najlepszego. Że nie jest odrzucony ani pozostawiony, tylko że inni wierzący stają przed obliczem Boga i wołają za nim. Aby nie zginął, aby nie zrezygnował, aby nie przestał ufać Panu. Kiedyś staniemy przed Panem i będziemy szczęśliwi wszyscy. Pomódlmy się do Pana. Jeżeli ktoś chciałby coś powiedzieć, po prostu...
Ja tylko chciałam powiedzieć, że w sobotę miałam taką wielką radę, że możemy się zgromadzać, że są ludzie, którzy jeszcze chcą służyć Panu, że w tym świecie tak trudno znaleźć człowieka, który by był oddany Bogu i powinniśmy błogosławić się zawsze wzajemnie. To jest tak potrzebne, naprawdę nam za to dziękować Bogu, że możemy się zgromadzać i wielbić Pana. Tak jest mało wielbienia w tym świecie, że trudno znaleźć człowieka, który by szukał Pana. Że mamy naprawdę za to dziękować za siebie nawzajem, że możemy razem zwalczyć ten kancel. Naprawdę wzmacniać się i posilać, bo to jest tak potrzebne. Ja muszę przyznać, że już niedawno miałam też chwilę zwątpienia, ale te prowadzenia tak bardzo mnie podnosiły i naprawdę za nie dziękuję bardzo. I tak naprawdę to taka wielka radość była, że muszę się ciepło.
No, a myśmy wracali, cieszyliśmy się, że Grażynka się podnosi. Tylko mówię, że to jest... Myśmy sobie rozmawialiśmy, że z Grażynką jest lepiej, tak też się cieszyliśmy. Dlatego mówię, że to jest taka wspaniała... Wielu rzeczy nie wiemy. Nie widzimy tego, ale Bóg widzi. Dlatego jest dobrze, żebyśmy nie zrezygnowali.
Wspaniała jest ta prawda. Chrystus Pan za wszystkich i każdy może być przyprowadzony do Chrystusa i tu mamy dowód Grażynki mama. Ciało by tak mogło, chciało, jakby poznało ją wcześniej, prawda? Mogłoby odrzucić, tej osoby już się nie da zrobić. To jest nieprawda. Każdy ma szansę. Tak prawda. Umarł za każdego z nas.
Robimy się tego. Psalm 130. Pieśń Pielgrzymek. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mojego. Nakłoń uszu swych na głos błagania mego. Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? Lecz u Ciebie jest odpuszczenie. Aby się Ciebie bano. W Panu pokładam nadzieję, dusza moja żyje nadzieją, oczekuję słowa Jego. Dusza moja oczekuje Pana, tęskniej niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupi Izraela od wszystkich win jego. Psalm 131. Pieśń Pielgrzymek. Dawidowa. Panie, nie wywyższa się serce moje.
i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę. Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana, teraz i na wieki. Psalm 132, pieśń pielgrzymek. Pamiętaj, Panie, Dawidowi przystek trud jego. On przysiągł Panu, ślubował mocarzowi Jakuba. Nie wejdę do mieszkania domu mego, nie wstąpię na posłanie łoża mego, nie użyczę snu oczom moim, ani powiekom moim drzemania, póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania dla mocarza Jakuba. Oto usłyszeliśmy o niej Efrata. Znaleźliśmy ją na polach Jar. Wejdźmy do przybytków jego, padnijmy na twarz u podnóżka stóp jego. Wyrusz, Panie, na miejsce odpocznienia Twego, Ty i Arka Twej mocy. Kapłani Twoi niech obloką się w sprawiedliwość, a wierni Twoi niech śpiewają radośnie. Ze względu na sługę Twego Dawida nie odrzucaj pomazańca Twego. Złożył Pan Dawidowi niezłomną przysięgę, której nie cofnie. Jednego z potomków Twoich osadzę na tronie Twoim. Jeżeli synowie Twoi strzec będą przymierza mego i świadectwa mego, którego ich nauczę, wtedy i synowie ich na zawsze zasiadać będą na tronie Twoim. Albowiem Pan wybrał Syjon i chciał go na swoje mieszkanie. Tu miejsce odpocznienia mego na wieki, tu zamieszkam, bo upodobałem je sobie. Zasoby jego hojnie pobłogosławił, ubogich jego nakarmił chlebem. I kapłanów jego przyodzieję zbawieniem, a jego wierni wielce radować się będą. Sprawię, że tam wyrośnie Dawidowi potomek. Zgotuję pochodnię pomazańcowi mojemu. Nieprzyjaciół jego okryję wstydem, ale nad nim zajaśnieje korona jego. Psalm 133, pieśń pielgrzymek Dawidowa. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Psalm 134, pieśń pielgrzymek. Oto błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pana, którzy co noc służycie w domu Pana. Podnoście ręce ku świątyni i błogosławcie Pana. Niech Ci błogosławi z Syjonu Pan, który uczynił niebo i ziemię. Psalm 135. Halleluja! Chwalcie imię Jahwe, chwalcie słudzy Pańscy, którzy służycie w domu Pana, w przedsionkach domu Boga naszego. Chwalcie Pana, gdyż dobry jest Pan. Grajcie imieniu Jego, bo jest miłe, gdyż Pan wybrał sobie Jakuba, Izraela na własność swoją. Zaiste wiem, że wielki jest Pan, a Pan nasz jest nad wszystkich bogów. Pan czyni wszystko, co zechce na niebie i na ziemi, w morzach i we wszystkich głębinach. On sprowadza chmury z krańców ziemi, wywołuje błyskawice z deszczem, wypuszcza wiatr ze swoich komór, pobił pierworodne Egiptu, zarówno ludzi, jak zwierzęta. Dokonał znaków i cudów pośród ciebie, Egipcie, na Faraonie i na wszystkich jego sługach. Pobił wiele narodów i zabił potężnych królów. Sychona, króla Amorejczyków, i Oga, króla Baszanu, i wszystkie królestwa Kanaanu. Ziemię ich dał w dziedzictwo. Dziedzictwo Izraelowi, ludowi swemu. Panie, imię Twoje trwa na wieki. Panie, pamięć Twoja po wszystkie pokolenia. Albowiem Pan sądzić będzie lud swój, a nad sługami swymi zlituje się. Bożki pogan są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich, mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. Nie ma też tchnienia w ich ustach. Niech będą podobni do nich twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Domu Izraela błogosław Pana, domu Aarona błogosław Pana, domu Lewiego błogosław Pana. Wy, którzy boicie się Pana, błogosławcie Pana. Niech będzie błogosławiony z Syjonu Pan, który mieszka w Jeruzalemie. Hallelujah. Psalm 136. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wysławiajcie Boga nad bogami, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wysławiajcie Pana nad Pany, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Tego, który sam czyni wielkie cuda, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Tego, który mądrze niebiosa uczynił, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Tego, który rozpostarł ziemię na wodach, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Tego, który uczynił wielkie światła, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Słońce, aby panowało we dnie, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Księżyc i gwiazdy, aby panowały w nocy, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Tego, który pobił Egipt w pierworodnych jego, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wyprowadził Izraela spośród nich, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Mocną ręką i podniesionym ramieniem, albowiem na wieki trwa łaska Jego. On rozdzielił Morze Czerwone na części, albowiem na wieki trwa łaska Jego. I przeprowadził Izraela środkiem Jego, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wrzucił Faraona i wojsko Jego w Morze Czerwone, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Prowadził lud swój przez pustynię, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Pobił królów wielkich, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Zabił potężnych królów, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Zabił Sychona, króla Amorejczyków, albowiem na wieki trwa łaska Jego. I Oga, króla Baszanu, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Dał im ziemię w dziedzictwo, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Dziedzictwo Izraelowi, słudze swemu, albowiem na wieki trwa łaska Jego. W poniżeniu naszym pamiętał o nas, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Sychona, króla Amorejczyków, albowiem na wieki trwa łaska Jego. I Oga, króla Baszanu, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Dał im ziemię w dziedzictwo, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Dziedzictwo Izraelowi, słudze swemu, albowiem na wieki trwa łaska Jego. W poniżeniu naszym pamiętał o nas, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wybawił nas od nieprzyjaciół naszych, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Daje pokarm wszelkiemu ciału, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wysławiajcie Boga niebios, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Psalm 137. Nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na wierzbach w tamtej krainie zawiesiliśmy lutnie nasze, bo tam żądali od nas słów pieśni ci, którzy nas wzięli w niewolę, a ci mężcy nasi radości. Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu. Jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? Jeśli zapomnę Cię, Jeruzalem, niech usnie prawica moja. Niech przylgnie język mój do podniebienia, jeśli bym nie pamiętał o Tobie. Jeśli bym nie wyniósł Jeruzalemu nad największą radość moją. Pamiętaj, Panie, synom Edomu dzień Jeruzalemu, gdy wołali zbóżcie, zbóżcie je aż do samych posad. Córko babilońska, pustoszycielko, błogosławiony, kto Ci odpłaci to, coś nam wyrządziła. Błogosławiony, kto pochwyci i roztrzaska niemowlęta Twoje o skałę. Psalm 138, Dawidowy. Wysławiam Cię, Panie, z całego serca mego. Śpiewam Ci wobec bogów, oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu i wysławiam imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją, bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. W dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie. Dodałeś mocy duszy mojej. Wysławiać Cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą słowa ust Twoich. Będą opiewali drogi Pańskie, gdyż wielka jest chwała Pana. Zaiste wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego, a dumnego z daleka poznaje. Choćbym się znalazł w niewdoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, a prawica Twoja wybawi mnie. Pan dokona tego dla mnie. Panie, łaska Twoja trwa na wieki. Nie zaniechaj dzieła rąk Twoich. Psalm 139. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie okryje i nocą niech się stanie światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło, bo Ty stworzyłeś nerki moje. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. O, gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika. Niech odstąpią ode mnie mężowie krwi chciwi. Mówią o Tobie zdradliwie, nadużywają imienia Twego. Czy Ty, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści i nie brzydzą się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie? Nienawidzą ich całą duszą, stali się wrogami moimi. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną.